Nie taki synod straszny.
Poznaj nasze prawo diecezjalne.
Zaprasza ksiądz Bogumił Kępa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo gorąco pozdrawiam Państwa w kolejnym odcinku audycji Nie taki synod straszny. W ostatnim naszym spotkaniu mówiliśmy o sakramencie bierzmowania. Dziś pragnę rozpocząć, bo myślę, że zajmie nam to kilka naszych spotkań, audycję poświęconą sakramentowi Eucharystii. Na ten temat prawodawca w kodeksie prawa kanonicznego mówi bardzo wiele i bardzo szczegółowo, pewnie dlatego, że sakrament Eucharystii jest tym, jak to mówimy, najświętszym sakramentem. Sobór Watykański II uczy nas, że Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. I dlatego w prawie kanonicznym z 1983 roku najwyższy prawodawca bardzo wiele miejsca poświęca temu sakramentowi. Jest to jakby odpowiedź na nauczanie Soboru Watykańskiego II, albo inaczej, włożenie tego nauczania, tegoż soboru, który z natury był soborem duszpasterskim, w normy prawne. I te normy prawne pragnę Państwu dzisiaj przedstawić. Jeśli chodzi o sakrament Eucharystii, to pierwszy synod diecezji kaliskiej poświęca mu statuty od statutu 440 aż po statut 493, a więc ponad 50 statutów, ponad 50 przepisów zawierających normy prawne dotyczące sakramentu Eucharystii. Kodeks prawa kanonicznego w kanonie 897 powiada, że najbardziej czcigodnym sakramentem jest Najświętsza Eucharystia, w której sam Chrystus Pan jest obecny, ofiarowuje się oraz jest spożywany i dzięki której Kościół ustawicznie żyje i wzrasta. Bardzo ważne zdanie, właśnie odnoszące się do nauczania Soboru Watykańskiego II. To nauczanie wprost cytuje synod diecezji kaliskiej, który w statucie 440 powiada: Eucharystia stanowi źródło i szczyt całego życia chrześcijańskiego. W niej zawiera się największe i pełne duchowe dobro Kościoła, to jest sam Chrystus. Sprawując Eucharystię, wierni jednoczą się z Chrystusem i w Nim jednoczą się między sobą w bosko-ludzką wspólnotę Kościoła. W ten sposób Eucharystia buduje i objawia Kościół. I tutaj synod diecezjalny odnosi się do wcześniejszego statutu, gdzie mowa jest o niedzielnej mszy świętej. To statuty 93, 94 i 95. Te statuty znowuż powtarzają nauczanie Soboru Watykańskiego II o Eucharystii, również mówią o urzeczywistnianiu się wspólnoty Kościoła podczas sprawowania Eucharystii, też od strony duszpasterskiej, że msza święta niedzielna rozpoczyna chrześcijańskie przeżywanie tygodnia. I dlatego synod zaleca, aby duszpasterze postawili Eucharystię jako wydarzenie centralne w życiu każdej wspólnoty, w życiu każdej parafii i w życiu każdego chrześcijanina. Nie da się oddzielić wiary od eucharystycznego źródła, jakim jest właśnie niedzielna msza święta. Proszę Państwa, pierwszy synod diecezji kaliskiej, zwracając uwagę na znaczenie Eucharystii w życiu chrześcijanina i w życiu Kościoła, wskazuje na wymiar niedzielnej Eucharystii, która powinna być we wspólnocie parafialnym należycie przygotowana i należycie sprawowana. I to przygotowanie do Eucharystii powinno obejmować zarówno kapłana, służbę liturgiczną, zespoły śpiewacze, grupy duszpasterskie i wszystkich wiernych. I przechodzimy już teraz do samej liturgii mszy świętej, która również jest bardzo szeroko opisana w statutach pierwszego synodu diecezji kaliskiej. I pierwszy tytuł, jaki znajdujemy w tym rozdziale, to tytuł czynności wstępne, czyli to wszystko, co poprzedza sprawowanie Eucharystii. Proszę Państwa, na co pierwszy synod diecezji kaliskiej zwraca uwagę? Dodam tu jeszcze na marginesie, że te normy prawne, które znajdujemy w przepisach synodalnych, one bardzo często swoje źródło, zwłaszcza przy Eucharystii, mają w doświadczeniu, w tym, co Kościół przeżywa, czego doświadcza, także niestety w nadużyciach. I dlatego ja wielokrotnie będę odnosił się, omawiając te statuty dotyczące Eucharystii, także niestety do pewnych nadużyć, które mają miejsce w Kościele, i niestety nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Więc zaczynamy od tych czynności wstępnych. Otóż, proszę Państwa, pierwszy synod diecezji kaliskiej powiada, że miejscem przygotowania się celebrans oraz służby liturgicznej do mszy świętej jest zakrystia. Tam należy przygotować szaty potrzebne do liturgii. Dopuszcza się jednak przygotowanie szat i rozpoczęcie procesji wejścia także w bocznej kaplicy. W tym miejscu również synod podaje pewną normę dotyczącą obecności biskupa w parafii. Gdy do parafii przybywa biskup, wówczas wita się go we drzwiach kościoła i daje mu się do ucałowania krzyż lub relikwiarz oraz wodę święconą. Jeśli chodzi o strój liturgiczny, synod również bardzo mocno podkreśla, że strojem liturgicznym kapłana do celebrowania mszy świętej jest biała alba, stuła i ornat. To jest, proszę Państwa, powtórzenie norm zawartych w kodeksie prawa kanonicznego. Jeśli chodzi o strój liturgiczny, kodeks bardzo mocno na to wskazuje. Przede wszystkim dlatego, że, proszę Państwa, sprawowanie Eucharystii jest czynnością Chrystusa i Kościoła. Trzeba to sobie uświadomić, dlatego że często wydaje się nam, że msza święta jest jakąś prywatną własnością księdza albo wspólnoty, która tą liturgię sprawuje. I stąd bardzo często dochodzi do różnych nadużyć związanych z celebracją Eucharystii, na co prawo kanoniczne nie daje zgody. I jednym z takich nadużyć jest strój do sprawowania Eucharystii. Jeśli Eucharystia jest, jak mówi kanon 899, paragraf 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, czynnością samego Chrystusa i Kościoła, to również w tym wymiarze zewnętrznym, a więc w wymiarze stroju liturgicznego, należy zachować odpowiednie przepisy. Dlatego też kapłan celebrujący Eucharystię winien celebrować ją zawsze w albie, stule i ornacie. Nie powinno się celebrować mszy świętej w samej tylko stule. Stuła jest dopuszczalna w przypadku koncelebry, a więc gdy tą mszę świętą koncelebrują także inni kapłani i na przykład nie ma ornatów, wówczas ci kapłani mogą nałożyć stuły. Natomiast bardzo często jest tak, że ornaty są, ale księża dla pewnej wygody celebrują mszę świętą tylko w stułach. Proszę zwrócić uwagę, że chociażby na naszej kaliskiej pieszej pielgrzymce na Jasną Górę jest to bardzo pięknie rozwiązane. Ten kapłan, który przewodniczy, zawsze ma ornat. I myślę, że to nie jest jakiś wielki problem, żeby ten ornat zawsze się znalazł w miejscu, gdzie będzie celebrowana Eucharystia. Zresztą, proszę Państwa, jeśli celebruje się Eucharystię w miejscu poświęconym, a więc w kościele czy w jakiejś kaplicy, to zawsze tam szaty liturgiczne znajdziemy. A zatem koncelebransi mogą nałożyć na albę tylko stułę, o ile oczywiście nie ma ornatów. Proszę Państwa, kiedyś jeden ksiądz mi opowiadał, że był gdzieś na wakacjach, tam odprawiał mszę świętą, przyszli jacyś księża i celebrowali tę mszę świętą w stroju świeckim, nakładając tylko stułę. To jest również niedopuszczalne i nie powinno się w ten sposób celebrować Eucharystii, bo jeszcze raz powtarzam, co mówi też prawodawca, więc Ojciec Święty i zresztą emerytowany papież Benedykt XVI też kładł na to bardzo duży nacisk. Eucharystia nie jest niczyją prywatną własnością, jest własnością Kościoła i jest własnością Chrystusa. Statut mówi także bardzo ważne zdanie skierowane do kapłanów. Nie wolno dołączać się do koncelebry w czasie trwania mszy świętej, nawet jeśli co dopiero rozpoczęły się obrzędy wstępne. Prawdopodobnie przepis ten wypływa z jakichś nadużyć, które miały miejsce, że ksiądz się spóźnił na mszę świętą i gdzieś tam w którymś momencie dopiero się do niej, mówiąc kolokwialnie, dołączył. To jest niedopuszczalne. Jeśli to jest możliwe, msza święta powinna rozpoczynać się z miejsca przewodniczenia, które podkreśla funkcję celebransa jako przewodniczącego liturgicznego zgromadzenia i kierującego jego modlitwą. Po pozdrowieniu wstępnym celebrans powinien w krótkich słowach wprowadzić liturgię mszy, wskazując na charakter obchodu i podając temat liturgii oraz intencje. Proszę Państwa, to jest bardzo ważny zapis, to jest statut 445 naszego synodu, który mówi wyraźnie, że w krótkich słowach można wprowadzić w liturgię mszy świętej, ale nie może to być miejsce, w którym ksiądz po pozdrowieniu, na przykład Pan z wami, które już samo w sobie ma charakter pozdrowienia, powitania, rozpoczyna jakąś litanię powitań, czy jakieś inne formułuje stwierdzenia, które w tym miejscu nie powinny się znaleźć. To wprowadzenie do liturgii powinno być w formie krótkiego komentarza. Może to uczynić także osoba świecka, ale osoba świecka nie może wprowadzać w akt pokutny, ponieważ czyni to sam kapłan. Jeśli chodzi o akt pokutny, powinno się posługiwać formami, które znajdują się w mszale rzymskim, także we mszach z udziałem dzieci. Na to trzeba zwrócić uwagę, bo często pojawiają się tutaj jakieś wesołe piosenki, które nie mają nic wspólnego z aktem pokuty celebrowanym w czasie Eucharystii. Obrzędy wstępne mszy świętej zawsze kończą się modlitwą, która nazwana jest kolektą, a więc zbiera wszystkie modlitwy całego zgromadzenia. Odmawia się tylko jedną kolektę, odmawia ją przewodniczący liturgii. Proszę Państwa, rozpoczęliśmy omawianie sakramentu Eucharystii. Myślę, że temat będzie bardzo ciekawy. W kolejnych naszych spotkaniach dotykać będziemy pozostałej problematyki dotyczącej tego właśnie sakramentu. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Jednoczy nas miłość.
Miłość powinna być dobrze uporządkowana.